są różne, ale przyjmuje się, że Stalin odpowiada za śmierć przynajmniej 20 milionów ludzi, co stawia go w jednej linii z takimi zbrodniarzami jak Hitler czy Mao Zedong. Tymczasem w Rosji właśnie postawiono mu nowy pomnik. Ze mną jest Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rosjanie mają chyba świadomość zbrodni popełnionych przez Stalina. Te rzeczy nie były tajne przez wiele lat dyskutowane, nawet jeszcze w czasach Związku Radzieckiego były błędy i wypaczenia z czasów stalinizmu. Jak to można pogodzić ze stawianiem mu pomnika właśnie teraz?
Nie, to jest błędna teza, że mają świadomość. Może mają świadomość starsze pokolenie, które przekazywało sobie te informacje gdzieś tam w rodzinie, że była świadomość tego, że w jakiejś rodzinie były represje i ginęli od jakichś wypadków w okresie stalinowskim, ale tej świadomości powiązania bezpośrednio z Józefem Stalinem niestety nie ma. Jeszcze kilka lat temu taki bloger Juri Dudź zrobił badania, znaczy nawiązał do takich badań przeprowadzonych w ramach młodego pokolenia, tak mniej więcej do 24 roku życia, i tam wyszło w badaniach, że 48% młodego pokolenia nie wie, nie tak, że wypiera ze swojej świadomości to, że na kołymie, tam, które nam się kojarzy właśnie z represjami stalinowskimi, działy się okrutne rzeczy. Natomiast oni po prostu nie wiedzieli o tym, co działo się na Kołymie. I on zrobił taki program z tym, że opowiadali świadkowie, co tam miało miejsce. W związku z czym tej świadomości, takiej bardzo głęboko zakorzenionej, tak naprawdę w rosyjskim społeczeństwie nie ma. I od kilku lat bardzo mocno w badaniach opinii publicznej wychodzi gloryfikacja Józefa Stalina, które odcina się w rosyjskim społeczeństwie od tego, co robił złego Józef Stalin. Natomiast zaczyna mu się przykładać takie rzeczy jak wielkość państwa rosyjskiego, sowieckiego, związane z tym, że wszyscy się na świecie Rosji sowieckiej bali.
Czyli Putin mógłby dziś powiedzieć, że Stalin był jego wielkim poprzednikiem i powiedzieć to bez wstydu przed resztą Rosjan?
Tak, mamy do czynienia z tym, że Władimir Putin przykłada taką kalkę do dzisiejszych czasów, symbolikę sowiecką wielkiego państwa rosyjskiego próbuje nawiązać dzisiaj, wielkiego zwycięstwa w wielkiej wojnie ojczyźnianej, próbuje nawiązać do tej specjalnej operacji wojskowej, a on jako wielki przywódca, tutaj cudzysłów, próbuje zbudować wielkość państwa rosyjskiego. A ci, którzy próbują krytykować czy to wojnę, czy samego Putina, stają w szranki z wielką przeszłością państwa rosyjskiego, tutaj znak równości, z wielkością państwa sowieckiego.
Ale tutaj też widać pewne mocne rozbieżności. Wielka wojna ojczyźniana to moment, kiedy Związek Radziecki przeżywa swój najpoważniejszy kryzys. Ogromna część tego państwa zostaje zajęta przez nazistowskie Niemcy. Toczy się walka o przetrwanie ZSRR. A teraz mamy sytuację, kiedy Rosja prowadzi operację specjalną, jak sama twierdzi, na Ukrainie. Operację specjalną, która miała być łatwa, szybka, przyjemna, zająć kilka dni, może kilka tygodni. Trwa już niemal rok i trudno mówić o wielkich sukcesach. Gdzie tu połączenie?
No to jest coś, co udało się chyba Władimirowi Putinowi i rosyjskiej propagandzie uczynić z rosyjskimi obywatelami. Mianowicie od kilkunastu lat, w szczególności od 2014 roku, zmienia się podręczniki, zmienia się program nauczania w szkołach, ale też w przestrzeni publicznej udaje się trochę wyprać mózgi Rosjanom, mianowicie z takiego hasła, które było rzeczywiście po II wojnie światowej, nigdy więcej wojny, bardzo mocno podbija się hasło zwycięstwa, zapobiedu. I to dzisiaj też jest bardzo wyraźnie pokazane, że to, co się ma odbyć w Ukrainie, rosyjscy żołnierze mają zwyciężyć przede wszystkim. To jest coś, co też wyniesione jest z Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, gloryfikacja wojny jako takiej. Nie ma czegoś takiego, co pan podkreśla, kryzys, coś, co rzeczywiście wiąże się z okrucieństwem wojny. Natomiast od mniej więcej, trudno określić moment, ja próbowałam znaleźć taki moment w historii tego władztwa Władimira Putina, ten moment, kiedy z modernizacji, z hasła modernizacji Rosji zaczęła się militaryzacja rosyjskiego społeczeństwa, właśnie, nie wiem, pojawianie się większej ilości parad w rosyjskich szkołach, defilady.
Tak, właśnie te obrazki chyba są najbardziej groteskowe. Dzieci poprzebieranych w mundury, wózków dziecięcych przerobionych na czołgi. Te zdjęcia, no, z naszej perspektywy są już zupełnie szokujące, niezależnie od tego, czy odnoszą się do militaryzacji współczesnego społeczeństwa, czy tylko do wspominania bohaterskiej przeszłości.
Tak, i ta symbolika na początku była taka, wydawała się groteskowa trochę. Wydawało się, że to jest jakby obok tego, co wydarzało się w historii, natomiast okazało się, że było to po prostu instrumentem polityki, która później okazała się bardzo użyteczna dla umocnienia pozycji Władimira Putina, bo nie mógł zaoferować czegoś Rosjanom, co mogłoby wypełnić lodówkę i pokazać Rosjanom pewne elementy, które mogłyby ich pchać do przodu, natomiast bardzo mocno zaciągnął wsteczny i pokazał Rosjanom te elementy symboliczne z przeszłości, w które Rosjanie uwierzyli, że mogą wreszcie być dumni z przeszłości, a on stanął na czele tych symboli przeszłej dumy z imperium wielkiego państwa. I wiele osób 50+, bo to jest ten elektorat, który popiera tę wielkość, utożsamia właśnie z Józefem Stalinem, a też trzeba podkreślić, że dzisiaj można pójść do więzienia za równanie systemu nazistowskiego z systemem sowieckim i badania na temat tego, żeby porównywać te dwa totalitaryzmy, kończą się po prostu karami więzienia.
Mówi pani o elektoracie 50+, ale to nie elektorat 50+ jest obecnie mobilizowany i wysyłany na Ukrainę.
No tak, oczywiście, że to nie on jest skazywany na to, żeby ginąć w imię ojczyzny i w imię Władimira Putina. Natomiast ostatni był taki wywiad z Władimirem Putinem, który jest wręcz przekonany o tym, że 99,9% Rosjan właśnie jest wyjątkowe w skali międzynarodowej jako naród i jedzie umierać za ojczyznę, a inni, patrząc po tym, w jaki sposób są pokazywani w propagandzie, są zdrajcami narodu i zdrajcami ojczyzny. I wiele osób ma takie w Rosji przeświadczenie, że próbując krytykować tę specjalną operację wojskową, są pokazywani, tak jak w czasach sowieckich trochę, jako agenci obcego
zachodniego
państwa.
Wpływu.
Tak, i też jest specjalne regulacje prawne, zresztą bardzo mocno doskonalone od 2012 roku, agenci obcego wpływu, którzy dzisiaj są określani jako agenci zagraniczni. I to jest bardzo istotne, bo ten 2012 rok to były słynne takie protesty w Moskwie i innych miastach. Ja uważam, że to jest ten moment takich protestów na placu Bołotnym, kiedy opozycja jeszcze wtedy w miarę silna i były jeszcze wtedy w miarę niezależne też media, wtedy Władimir Putin i jego ekipa uznali, że to był moment tak zwanego zewnętrznej ingerencji Zachodu w Rosji, możliwości kolorowej rewolucji. Od tego momentu obliczam, że wtedy zaczęto przykręcać śrubę społeczeństwu obywatelskiemu w Rosji.
Rosjanie mieli kilka takich momentów, kiedy świat patrzył na nich z oczekiwaniem, że może to właśnie wtedy się zbuntują. Na początku wojny, kiedy z Rosji masowo odpływały zachodnie korporacje, walił się ten zachodni sposób życia, który części Rosjan bardzo odpowiadał. Elita traciła część swojego majątku i możliwości korzystania z niego, ale wtedy do buntu nie doszło. Drugim takim bardzo ważnym momentem na pewno była częściowa mobilizacja ogłoszona przez Putina. Wielu komentatorów mówiło wtedy, że Putin w ten sposób przyznaje, że nie jest to specjalna operacja, ale rzeczywista ta wojna i to wojna, która nie jest dla Rosjan jedynie wojną telewizyjną, ale taką, która dotknie ich bezpośrednio i może to skłoni ich do jakiegoś większego oporu. Były jakieś epizody buntu, protestu, ale rzeczywiście jedynie epizody. Czy Rosjanie w ogóle jeszcze mogą się zbuntować? Czy jest jakiś czynnik, który mógłby ten bunt wyzwolić, tylko wciąż jeszcze on nie nadszedł?
Jest taka lalka rosyjska, taka, która Wańka Wstańka, która jak się ją poruszy, to ona w którymś momencie tak czy siak wraca na swoje miejsce. I ja czasami mam takie wrażenie, że rosyjskie społeczeństwo, czy też elita tak właśnie działa, w sensie takim, że rzeczywiście jest pewne poruszenie przy sytuacjach kryzysowych i takim najbardziej dla mnie momentem trudnym była właśnie częściowa mobilizacja i nawet zbliżająca się druga mobilizacja, która jest szykowana przez administracyjnie, bo zatrudniani są kolejni pracownicy do tych wojenkomatów przygotowujących kolejnych żołnierzy na front, bo wiadomo jest ze wszystkich stron, że Władimir Putin próbuje dokonać takiego skoku w przód, bo eskalacja to jest jedyna strategia, którą on rozumie i przyjmuje, jeżeli chodzi o front ukraiński, ale ta Wańka Wstańka jest w ruchu, to znaczy ona, rzeczywiście rosyjskie społeczeństwo się w jakiś sposób poruszy, czy elita się poruszy, ale ona wróci na miejsce. Dlaczego? Dlatego, że Rosjanie mają podstawową cechę, którą obserwuję od wielu lat, czyli system adaptacji, a nie buntu względem Władimira Putina. Dlaczego? Ponieważ od 30 lat jego rządów on zbudował system polityczny, zresztą określany mianem putinizmu, który niestety dla świata i dla Rosjan uniemożliwia życie poza systemem. Bardzo jest to trudne, administracyjnie bardzo skomplikowane, więc ci, którzy kalkulują, a Rosjanie, to też wynika z badań opinii publicznej, kalkulują, że ta wojna będzie się przeciągać. A co za tym idzie, podstawową cechą, czy też podstawową zasadą Rosjan jest adaptacja i indywidualne dostosowanie się. W związku z czym protestują, ale na swój sposób. Protestują właśnie uciekając z kraju, protestują indywidualnie, czyli nie wiem, najczęściej dając łapówki, żeby nie pójść do wojska, nie być wysłanym na front. Ta machina korupcyjna rzeczywiście zaczyna całkiem nieźle funkcjonować, jak to w Rosji. A elita, która jest blisko związana z Władimirem Putinem, jest jak na razie lojalna ze względu na jedną ważną cechę. Cały czas wierzy, że, bądź zakłada, może nie wierzy, bo to nie jest kwestia wiary, zakłada, że Władimirowi Putinowi uda się nie tyle zwyciężyć w tej wojnie, bo to kwestia jest oczywiście definicji zwycięstwa w tej wojnie, natomiast utrzymać jakieś zdobycze terytorialne w Ukrainie. I to będzie kluczem do tego, żeby prześlizgnąć się przez 2023 rok, bo teraz Władimir Putin kluczową rzeczą, jaką potrzebuje w Ukrainie, to nie stracić Krymu. To jest podstawowy element dlatego, żeby móc po pierwsze zmęczyć Ukrainę, ale przede wszystkim zmęczyć Zachód, żeby tak utrzymać jakieś zdobycze, a w szczególności Krym, żeby do 2024 roku, czyli do kluczowych wyborów prezydenckich, i wiem, że tutaj wszyscy będą kiwać głowami, jak w autorytarnych rządach ważne są bądź nieważne wybory prezydenckie, natomiast żeby utrzymać elitę władzy przy sobie i jej poparcie polityczne, to żeby prześlizgnąć się przez te kluczowe wybory polityczne w przyszłym roku.
Zadam prowokacyjne pytanie. Gdzie trzeba nacisnąć z perspektywy Zachodu na ten rosyjski system? Co jeszcze zrobić, żeby pozbawić Władimira Putina władzy? Czy to jest w ogóle możliwe?
To nawet, oczywiście. rzeczywiście, to jest dość proste i banalne pytanie. Znaczy, na banalne pytanie, ale bardzo...
Jeżeli ono jest banalne, to mam nadzieję, że ta odpowiedź jest już powszechnie znana i przygotowania są już w toku.
To znaczy, jest bardzo trudne to do zrobienia, dlatego że tutaj jest wiele strachów i obaw ze strony i Zachodu, bo jest ten element problemu eskalacji konfliktu w Ukrainie, bo kluczem do tego, żeby Władimir Putin przegrał, a co za tym idzie, są pewne obawy, zarówno związane z tym, w jaki sposób Władimir Putin gra na strachy, czyli szantażuje świat bronią atomową, innymi szantażami energetycznymi. Byliśmy tego świadkami w zeszłym roku, natomiast będzie to robił jeszcze bardziej w sytuacji, kiedy Ukraińcy mogliby odzyskać własne terytoria, w szczególności Krym. I tego będziemy świadkami, bylibyśmy, gdyby Ukraińcy otrzymali, i mam nadzieję, że to się wydarzy, dlatego że to będzie możliwe w sytuacji, kiedy Ukraińcy będą dostawać o wiele lepsze i precyzyjniejszą amunicję do tego, żeby mogli odzyskać własne terytoria.
Czyli tak jak rozumiem, gdyby Ukraińcy zaczęli odzyskiwać Krym, czy chociażby te części Donbasu, które są pod kontrolą Rosji, to byłby początek końca Władimira Putina.
Nie wiem, czy początek końca jego samego, bo ten system putinowski, który się ukształtował, on może się replikować w Rosji. Natomiast jakiekolwiek utrzymanie terytorialnych zdobyczy w Ukrainie daje systemowi putinowskiemu jako takiemu, czy z Putinem, czy z jakimkolwiek innym jego następcą, możliwości utwardzenia się i stawiania żądań i zagrożeń dla Zachodu jako takiego. A bez zdobyczy terytorialnych w Ukrainie ten system ma szansę trzeszczeć, ma szansę ewoluować w kierunku takim, w którym również Zachód uwierzy w swoje możliwości oddziaływania i w tym regionie, w którym my jesteśmy, czyli konsolidacji i jedności, ale także o zdolności oddziaływania na sytuację w Rosji.
Sprowadzając to na koniec do prostej recepty, bo proste recepty czasem są potrzebne, aby obalić w Rosji Putina, najbardziej podstawową rzeczą jest wzmocnić Ukrainę dzisiaj.
Nie wiem, czy to tak daleko byśmy mogli sięgać, w sensie takim, czy to byłby cel, bo cel operacji odzyskania terytorialnej integralności Ukrainy, to chcemy od razu obalać Putina. A myślę, że tutaj kluczowym jest odzyskanie integralności terytorialnej Ukrainy i jeżeli tutaj postawimy kropkę, to nie powinniśmy się obawiać tego, co wydarzy się w Federacji Rosyjskiej, bo mam wrażenie, że te obawy o to, co wydarzy się w Rosji, hamują nam działania jako Zachodu pomocy Ukrainie, a tak nie powinno być.
Zatem postawmy tutaj kropkę. Bardzo dziękuję. Agnieszka Legutska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była dzisiaj gościem Przeglądu Zagranicznego.
Dziękuję bardzo.